Rozpoczynamy serwis informacyjny. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Bielsku Podlaskim z przedstawicielami mniejszości białoruskiej w Polsce. W ramach wizyty w województwie podlaskim między innymi odwiedził również klasztor prawosławny świętych Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce. Prezydent udał się na Podlasie na zaproszenie mniejszości białoruskiej. Wcześniej w marcu Andrzej Duda rozmawiał z Białorusinami w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Podczas konferencji prasowej w drugim liceum ogólnokształcącym z białoruskim językiem nauczania imienia Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim prezydent mówił, że jego wielkim zadaniem jest przeciwdziałanie próbom skłócenia narodów polskiego i białoruskiego.
Wiele jest działań prowadzonych po to, żeby skłócić nasze społeczeństwa, po to, żeby skłócić nasze narody, a przecież jesteśmy wszyscy razem obywatelami jednej Rzeczypospolitej i chciałbym bardzo, żebyśmy do tej sytuacji nie dopuścili, a szuka się różnych możliwości skłócenia nas choćby na tle historycznym. Uważam, że jest wielkim zadaniem prezydenta Rzeczypospolitej, aby przeciwdziałać tego typu próbom, aby pewne rzeczy pokazywać i pewne rzeczy nazywać po imieniu, ale przede wszystkim być. Być pokazując jedność, być pokazując wspólnotę, być pokazując także i szacunek i oddając ten szacunek. Dlatego moja wizyta dzisiaj na Podlasiu rozpoczęła się od sanktuarium na Świętej Górze Grabarce.
Prezydent przypomniał, że w ubiegły piątek w Warszawie spotkał się też z liderką białoruskiej opozycji Swietłaną Cichanouską oraz trzema przedstawicielkami mniejszości polskiej na Białorusi, które w ostatnim czasie przetrzymywane były w białoruskim areszcie. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy na Podlasiu potrwa do wtorku. Polski Ład wzmocni potencjał transportowy i będzie służył pasażerom, mówił w zakładzie Remtrak w Libiszowie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu kontynuował w poniedziałek objazd po kraju, podczas którego promował nowy program Zjednoczonej Prawicy. Takie firmy jak Remtrak zapewniają wysoką jakość polskiej kolei, oświadczył premier, wizytując zakład usług taborowych PKP Intercity Remtrak. Podczas swojej wizyty w zakładzie, gdzie zakończono trzecią fazę rozbudowy spółki, szef rządu przypomniał, że ta firma jeszcze kilka lat temu była przeznaczona do likwidacji. Ponosiła straty, brak był odpowiedniego zarządzania i odpowiedniej wielkości zamówień. Według naszej filozofii państwo może i powinno ingerować w rynek tam, gdzie jest taka potrzeba, mówił Mateusz Morawiecki, wskazując, że tak właśnie działa Polski Ład. To mądre zaangażowanie państwa, pozwalające na unowocześnienie i usprawnienie produkcji.
Polski Ład jest taką nadzieją nowych inwestycji, bo firma, która była przeznaczona do likwidacji i zwolnienia ponad 300 ludzi, dzisiaj po kilku latach nowych zleceń, po kilku latach planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, tej wiarygodności realizacji w formie naszego planu, zatrudnia nowych ludzi, jest już dzisiaj ponad 600 pracowników. A ten trzeci etap, o którym dzisiaj tu mówiliśmy i o którym słyszeliśmy, to kolejne kilkaset osób do zatrudnienia. I to jest właśnie, szanowni państwo, Polski Ład w praktyce. To jest Polski Ład w pigułce.
W 2015 roku w zakładzie Remtrak pracowało 150 osób, a spółka miała 5 milionów złotych długu. Wiedza o tak zwanym cenniku usług oferowanych przez Tomasza Grodzkiego była wśród pacjentów powszechna. Jeden z tygodników opisuje kulisy oskarżenia pod adresem marszałka Senatu. Chodzi o przyjmowanie łapówek w czasie, gdy Grodzki pracował w jednym ze szczecińskich szpitali. Więcej o tym Zuzanna Dąbrowska.
W marcu prokuratura krajowa poinformowała o złożeniu wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Wniosek dotyczy podejrzenia przyjęcia korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich w czasie, gdy Tomasz Grodzki był dyrektorem szpitala w Szczecinie. Chirurg miał wielokrotnie przyjmować pieniądze od rodzin zdesperowanych pacjentów. Według tygodnika śledczy w tej sprawie zebrali obszerny materiał dowodowy. Gazeta zaznacza, że mamy do czynienia z blisko 200 świadkami. Jednak zaledwie 4 sprawy nie uległy przedawnieniu. Wśród pacjentów miała być powszechna wiedza na temat cennika, który miał obowiązywać w przypadku udziału Tomasza Tomasza Grodzkiego w operacji. Według wspomnianego cennika za osobistą operację należało zapłacić 10 tysięcy złotych, a za asystowanie połowę tej kwoty. Kolejne doniesienia medialne to ogromna skaza na wizerunku marszałka. Dlatego powinniśmy jak najszybciej zająć się wnioskiem prokuratury, mówi wicemarszałek Senatu Marek Pęk.
Jako senator chciałbym zapoznać się osobiście z tym wnioskiem, bo to jest też dość ciekawy element całej tej sprawy, że cały czas mówimy o doniesieniach medialnych, o pewnych spekulacjach dziennikarskich nieoficjalnych, natomiast od prawie 3 miesięcy wniosek skierowany przez prokuraturę do Senatu leży gdzieś w biurkach gabinetu, nie wiem, czy marszałka Grodzkiego, czy marszałka Borusewicza, czy prawników senackich. To wszystko kładzie się cieniem na osobie pana marszałka Grodzkiego.
Tomasz Grodzki wielokrotnie zapewniał, że formułowane pod jego adresem zarzuty dotyczące korupcji nie mają podstaw i są jedynie atakiem politycznym. Dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zorganizował w poniedziałek w około 40 szpitalach strajk ostrzegawczy. Główny jego powód to procedowana w parlamencie nowela ustawy regulującej minimalne wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych. Zdaniem związkowców nie gwarantuje ona stabilnego wzrostu płac pielęgniarek i położnych. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz z kolei chwalił w poniedziałek przepisy, które, jak podkreślił, poparł w Sejmie niemal wszystkie siły polityczne.
Projekt ten, wbrew pozorom o tym, co się mówi, nie ustala wzrostu średniego wynagrodzenia w służbie zdrowia. Szanowni Państwo, on ustala próg minimalnego wynagrodzenia. Do tej pory mieliśmy taką oto sytuację, w której można było zarabiać poniżej określonego minimum. I niestety tak zarabiały choćby pielęgniarki, poniżej progu ustawowego minimum. Ustawa, jeżeli wchodzi w życie 1 lipca, od tegoż 1 lipca nie będzie można zarabiać w służbie zdrowia poniżej progu minimalnego wynagrodzenia, czyli choćby w przypadku pielęgniarek na najniższym stanowisku ze średnim wykształceniem, to jest próg 3770 zł.
Wojciech Andrusiewicz zapewnił też, że pielęgniarki z długim stażem nie będą miały zmniejszonego uposażenia. Po wakacjach Sejm może zająć się uszczelnieniem przepisów o zakazie niedzielnego handlu. Chodzi o wyłączenie z ustawy możliwości pracy w niedzielę placówek pocztowych, mówi poseł PiSu Janusz Śniadek. Obecnie korzysta z tego m.in. Żabka, a otworzyć chce się też Kaufland. Zmiany w przepisach mają być odpowiedzią na kolejne próby obchodzenia zakazu przez sieci handlowe. O uszczelnienie ustawy apeluje handlowa Solidarność. Poseł PiSu Janusz Śniadek, który pilotował pracę w Sejmie nad obowiązującą od ponad 3 lat ustawą o niedzielnym handlu, ocenia, że konieczna jest reakcja państwa.
My obserwujemy pilnie to, co się dzieje. Przyznam, że wcześniej, zresztą te zjawiska nie były zbyt powszechne w okresie pandemii. Teraz to się nasila, jest takie niebezpieczeństwo. No jeśli to przekroczy jakiś punkt krytyczny, także rzeczywiście większe sieci zaczną stosować to oszustwo, bo mówmy sobie jasno, że chodzi tutaj o oszustwo, że pod pozorem rzekomej działalności pocztowej otwierają się coraz większe sklepy, no trzeba będzie zareagować, bo ta sytuacja zaczyna urągać powadze państwa.
Polityk podkreśla, że najbliższe sejmowe tygodnie będą wypełnione pracami nad poszczególnymi propozycjami ujętymi w Polskim Ładzie. Dlatego Izba uszczelnieniem przepisów o niedzielnym handlu mogłaby się zająć jesienią. Rusza kampania Każde życie jest cudem. To cykl reportaży i świadectw rodziców, którzy mimo że dowiedzieli się podczas ciąży o ciężkiej chorobie dziecka, nie zdecydowali się go zabić. Bohaterowie kampanii żyją z różnymi wadami rozwojowymi, na podstawie których jeszcze niedawno kwalifikowano w Polsce do tzw. aborcji, m.in. zespołem Downa. Kampania poprzez historię świadków będzie pokazywać, że każdy człowiek zasługuje na życie, mówi Magdalena Korzekwa Kaliszuk, która wraz z mężem założyła fundację Grupa Pro Elio.
Pokażemy ludzi, którzy mogli zostać zabici w aborcji, bo na przykład były diagnozy prenatalne, które na to pozwalały, albo rodzice słyszeli takie sugestie, naciski ze strony lekarzy, a ludzie ci dostali szansę na życie i oni albo ich rodziny dają piękne świadectwo tego, że nie można ludzi zabijać i że aborcja jest zawsze złym rozwiązaniem. Pokażemy w kampanii 12 reportaży filmowych poruszających pięknych historii, także o trudnych sprawach, ale takich historii, które dają nadzieję i które pokazują, że warto dać szansę na życie każdemu człowiekowi, a także ponad 80 świadectw pisemnych, które już dzisiaj można czytać na stronie cudzżycia.pl.
Inicjatorem akcji jest Fundacja Grupa Proelio. Reportaże będą dostępne na jej stronie internetowej. Kampania ruszyła także w mediach społecznościowych Proelio. Komisja Europejska jest gotowa zaangażować się w znalezienie rozwiązania w sprawie Baltic Pipe, przekazał wysoki urzędnik tego unijnego organu. Podkreślił, że to ważny projekt dla regionu. W czwartek duński operator systemu przesyłowego Energinet poinformował, że duńska komisja odwoławcza do spraw środowiska i żywności cofnęła pozwolenie środowiskowe dla rurociągu, którym ma płynąć gaz z Norwegii przez Danię do Polski. Dania ma ocenić, czy inwestycja może zniszczyć lub uszkodzić tereny rozrodu lub odpoczynku niektórych gatunków myszy i nietoperzy. Politolog profesor Mieczysław Ryba ocenił, że w tle sprawy jest próba uzależnienia energetycznego Polski od Niemiec.
Te kwestie ekologiczne oczywiście są pretekstem po to, żeby Polskę uzależnić energetycznie. Przypomnijmy, mieliśmy do czynienia z zabezpieczeniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uderzającej w kopalnię w Turowie. Mamy Nord Stream i zgodę na Nord Stream Amerykanów, a tu z drugiej strony blokadę Baltic Pipe, czyli krótko mówiąc, wszystkie te działania są nakierowane na to, żeby Polskę uzależnić praktycznie od Niemiec i od ich możliwości energetycznych, czy to w sferze gazowej, czy to w sferze jakiejkolwiek innej tej energii odnawialnej. I to jest niezwykle groźne, bo te wszystkie projekty uniezależniające mogą po prostu spalić na panewce.
Baltic Pipe ma być gotowy jesienią 2022 roku. Nie wiadomo na razie, czy projekt zostanie opóźniony. To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.